Zaczynamy od tematów związanych z bezpieczeństwem. Gościem Radia Wnet jest dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, a także obronności, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Zaczynamy od szczytu. Bardzo dziękujemy. Zaczynamy oczywiście od szczytu NATO. Proszę powiedzieć, czego możemy się po nim spodziewać?
Ja przede wszystkim oczekuję tutaj wzmocnienia tych narzędzi, które są rozwijane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego od dłuższego czasu, dlatego że Sojusz Północnoatlantycki transformację rozpoczął tak naprawdę obserwując pewne procesy w Europie umownie od 2014 roku, więc ja nie spodziewam się jakiejś gwałtownej, rewolucyjnej zmiany, jeśli chodzi o wprowadzenie nowych kompetencji czy też nowych elementów, jeśli chodzi o działanie NATO, ale na przykład doprecyzowanie jakości, jeśli chodzi o możliwość mobilizacji wojska, przerzutu wojska, wsparcie większego zakresu logistyki, która jest dzisiaj kluczowa, bo rozwinięcie sił właśnie w tym wymiarze 360 stopni jest chyba jedno z największych wyzwań strategicznych, jeśli chodzi o całe NATO. Mogę tutaj wyjaśnić, że chodzi o to, aby po prostu w dzisiejszych warunkach, gdzie rzeczywiście te kryzysy dotykają NATO w różnych perspektywach geograficznych, mieć możliwość tego elastycznego działania skrojonego do potrzeb. Bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście patrzymy przez pryzmat flanki wschodniej, ale zwróćmy uwagę, jak wiele zagrożeń i pewnych wyzwań dla bezpieczeństwa jest chociażby w basenie Morza Śródziemnego. Analogicznie Arktyka, kwestia też domen, które nie mają charakteru geograficznego, więc to jest praca nad ulepszaniem systemu, który od 1949 roku gwarantuje bezpieczeństwo tym państwom, które znajdują się w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.
No właśnie, panie doktorze, bo dotychczas można powiedzieć, że trochę to opierało się na takich założeniach, że odstraszanie NATO działało według takiej logiki kary, czyli Rosja napada na państwo, my mamy ten artykuł 5 NATO, będziemy reagować, no ale ten czas jest trochę nieokreślony. No i też pytanie, czy uda się i czy możemy liczyć tutaj na zmianę takiej polityki, no bo pytanie też po prostu, czy stać nas na to, żeby na przykład oddać część terytorium sojuszu, trochę kupić czas potrzebny do mobilizacji sił reagowania NATO, no my na to się nie chcemy zgodzić. I właśnie pytanie, czy uważa pan, że jest jakaś szansa, że jednak tutaj taki przełom nastąpi, że to nie tylko ta polityka odstraszania, ale też właśnie, że no powiemy nie tylko Rosji putinowskiej, a stop, że nawet nie będzie takiej przestrzeni do tego.
Panie doktorze, szanowni państwo, tu są dwa elementy. Odstraszanie i obrona. Odstraszanie powinno być wzmacniane i ono jest na wysokim poziomie. Jeżeli spojrzymy od te odstraszanie strategiczne, czyli bazujące na chociażby broni atomowej, ale również odstraszanie, jeśli chodzi o efektywność NATO w zakresie na przykład przerzutu wojska, wzmocnienia flanki wschodniej. To, co widzimy na naszych oczach, to jest jeden z elementów odstraszania, który był kwestionowany przed 2022 rokiem, a widzimy, że się to tak naprawdę dzisiaj zmienia nawet w obliczu takich ocen, które nie bazują gdzieś na efektywności logistyki, czy ocenie na przykład potencjałów militarnych, ale takim zwykłym, subiektywnym, bardzo mocno odczuciu. Rzeczywiście dużo więcej jest do zrobienia, jeśli chodzi o obronę. Obronę, która już jest tym elementem, który jest aktywowany w momencie agresji, w momencie napaści, wtedy, kiedy to samo odstraszanie nie wystąpiło w sposób efektywny, czy też przeciwnik zdecydował się w sposób bardzo ryzykowny, często irracjonalny, aby podjąć działania ofensywne wymierzone w jakieś terytorium państwa natowskiego. Pamiętajmy, że każdy kilometr kwadratowy państwa natowskiego jest tak naprawdę pod tutaj pieczą Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest podkreślane nawet przez bardzo sceptycznych co do dzisiejszej rzeczywistości liderów politycznych państw, które należą do NATO, więc ja tutaj co do odstraszania nie jestem, jakby to powiedzieć, aż tak mocno pesymistą. Jeżeli miałbym gdzieś tam szukać elementów, nad którymi musimy pracować, to jest rzeczywiście obrona. Ta obrona wymaga chociażby zwiększenia zdolności i części jednostek w państwach tutaj natowskich, jeśli chodzi o przerzut, jeśli chodzi o nowe działania w takim wymiarze nie misji reagowania kryzysowego, ale też pełnoskalowego działania. To jest takie wyciąganie wniosków chociażby z obserwacji Ukrainy. I tutaj rzeczywiście ta transformacja NATO będzie kluczowa, jeśli chodzi o ten szczyt, ale też pewne działania, które będą opierały się na procesie długoletnim. I tutaj być może najwięcej problemów wystąpi, jeśli chodzi o kwestie finansowania. I tu się zgadzam z panią redaktor, że tu wola polityczna i kwestie finansowe będą kluczowe.
A proszę powiedzieć, jak na ten szczyt przygląda się Ukraina? Wołodymyr Zełenski rozmawiał dziś telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO. Napisał na Twitterze, że wraz z Jensem Stoltenbergiem skoordynowali stanowiska przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, ale konkrety, na co tak naprawdę może liczyć Ukraina po tym szczycie? Mamy też gdzieś z tyłu głowy te nowoczesne systemy rakietowe. Cały czas Ukraina o to apeluje, cały czas o tym mówi.
I znów, panie redaktor, szanowni państwo, dwa elementy, które muszą być traktowane oddzielnie. Pomoc ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego i pomoc ze strony państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zauważmy, że NATO występuje w tym elemencie, nazwijmy to pomocy dla Ukrainy, jako jedynie organizacja, jako struktura, która koordynuje na przykład, wzmacnia pewne procesy, no chociażby logistyczne, ale nie jest podmiotem gwarantującym dostawy uzbrojenia, dlatego że to jest ciężar działań w zakresie poszczególnych państw natowskich, takie jak Polska, takie jak Stany Zjednoczone, takie jak Wielka Brytania czy też Francja. Więc tutaj bym to te dwa elementy rozdzielił. Rzeczywiście NATO ma do zaoferowania dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest ta cała baza logistyczna, ta element też wymiany informacji, bardzo istotny w dzisiejszych warunkach działania, czyli koordynacja na przykład w domenie cyber, koordynacja w zakresie wymiany informacji, w tym tych kluczowych informacji, jeśli chodzi o chociażby postępowanie rosyjskich sił zbrojnych. Ale nadal ten rdzeń pomocy wojskowej to są poszczególne państwa natowskie. I tutaj NATO daje platformę do współpracy, koordynacji, ale sojusz obronny, bo to trzeba podkreślić, nie jest podmiotem, który dzisiaj zapewnia tą pomoc. Ukraina, jeżeli już mówimy o pomocy typowo wojskowej, musi patrzeć w stronę poszczególnych państw członkowskich NATO i właśnie szczyt natowski, czy też działania na platformie natowskiej mogą pozwolić na przykład na zakulisowe, mniej lub bardziej formalne działania, jeśli chodzi o tutaj no, zwiększenie tego pułapu pomocy, bo to jest istotna przestrzeń, gdzie wszyscy chociażby ważni decydenci, czy też chociażby tutaj te elementy wojskowe, komponenty wojskowe rozmawiają ze sobą i mają narzędzia do tej rozmowy. Także tutaj te dwie rzeczy bym rozdzielił. Pomoc wojskową udzielają poszczególne państwa członkowskie NATO. NATO jest pewnym elementem wsparcia i to Jens Stoltenberg podkreślał od samego początku tutaj tej agresji rosyjskiej na Ukrainę.
To spójrzmy jeszcze na kwestię Finlandii i Szwecji. Jakiś czas temu rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet, jak przystąpienie tych dwóch państw do paktu zmieniłoby sytuację geopolityczną. Teraz cały czas nie ma poparcia Turcji. Erdoğan znany jest jako jeden z tych przywódców, który no, też niekoniecznie w sposób dyplomatyczny załatwia swoje interesy także zewnętrzne. Pamiętamy przecież i szantaże wielkimi migracjami, kwestią uchodźców. Teraz też twarde postawienie stanowiska nie dla Szwecji, nie dla Finlandii do NATO. Czy pańskim zdaniem to jest tak ważna kwestia dla interesu państw, że powinniśmy, że Zachód nie da się szantażować Erdoğanowi? Czy widzi pan, że uda się i że faktycznie Szwecja i Finlandia będą także członkami Paktu Północnoatlantyckiego?
Subiektywnie twierdzę, że Szwecja i Finlandia są bardzo blisko wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, nawet pomimo obecnie głośno prezentowanej postawy tureckiej, tych działań tureckich, dlatego że to są państwa, które już w znacznym stopniu są zintegrowane z działaniami Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc ten proces potencjalnie standaryzacji i wchodzenia do NATO byłby bardzo krótki, a więc liczy się tylko wola polityczna. A tu wydaje mi się, że chociażby kwestia doświadczeń wynikających z obserwacji kryzysu grecko-tureckiego na wschodnim Morzu Śródziemnym pokazuje, że NATO, platforma natowska, dyplomacja natowska, ale też państwa, nazwijmy to te mocarstwa, mają narzędzia, żeby z Turcją rozmawiać i odpowiednio lobbować za tym, aby Turcja w jakimś tam stopniu zaakceptowała. I wydaje mi się, że bardziej niebezpieczną sytuacją byłoby to, gdyby Erdoğan oraz AKP, czyli ta jego partia, na razie siedziały niejako cicho w takim wymiarze tutaj debaty na temat integracji Szwecji i Finlandii z NATO, a w pewnym momencie na przykład na etapie parlamentarnym, zablokowaliby to i wtedy rzeczywiście NATO miałoby większy problem. Wydaje mi się, że takie sygnalizowanie, chociażby przed szczytem, to jest tak, jak pani redaktor powiedziała, niezbyt ładna, mówiąc w takim wymiarze, nazwijmy to delikatnym, forma nacisku na inne państwa, ale to jest nadal tylko forma nacisku. Nie jest to postawienie, moim zdaniem, sprawy jasno przez Ankarę, że Turcja zablokuje ten proces rozszerzenia NATO.
Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Doktor Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, obronności, był gościem Radia Wnet.